Dawno, dawno temu, za wieloma górami, za wieloma rzekami, za co najmniej jednym morzem, Bóg dał grupie niewolników, którzy uciekli z Egiptu, wielki dar. Był to naprawdę niewyobrażalny dar, bo dotychczas oni nigdy nie stanowili sami o sobie. Dotychczas nigdy nie wiedzieli, co to znaczy rządzić się sami sobą. Dotychczas nigdy nie mieli własnych struktur, które pozwalałyby im funkcjonować jako państwo. I zaledwie jakieś 3 miesiące po tym, jak uciekli z Egiptu, jak zrzucili z siebie jarzmo niewoli dzięki temu, co Bóg uczynił, Bóg daje im coś, co w tamtych czasach dla nich było niewyobrażalne. Swoje prawo. Nie musieli niczego wymyślać od początku, nie musieli się zastanawiać nad tym, jak żyć. Bóg sam wprost, poprzez swoje anioły, poprzez swoje słowo, dał im prawo, które uczyło ich, jak mają żyć. Żydzi do dzisiaj nazywają je po prostu Torą. I w sumie to jest chyba najlepsze słowo, jakim należałoby je określać. Kiedy otwieramy nasze Pismo Święte, często przekładane to jest jako prawo, prawo mojżeszowe. W niektórych przekładach nawet używane jest słowo zakon, które w zależności od tego, jak długo się wychowujecie w różnych kościołach, może brzmieć nawet na was nieco negatywnie. Ale zarówno słowo prawo, jak i słowo zakon, jakiekolwiek rzeczy, które się nam kojarzą z systemem prawnym, tak naprawdę nie oddają tego, czym naprawdę jest Tora. Tora, Boże prawo, to, co Izraelici otrzymali na górze Synaj, to był wielki dar. To było coś znacznie więcej niż tylko zestaw przykazań, zestaw przepisów, jakichś rzeczy, które oni mieli przestrzegać. To naprawdę była nauka tego, jak mieli żyć. To była droga Boża, którą Bóg im wytyczał po to, żeby pokazać, jak mają dojść do miejsca, które będzie ich spełnieniem, do ziemi, którą obiecał i jak mają żyć, aby później w tej ziemi znaleźć szczęście, żyć tam długo i z powodzeniem. Tora to zawsze był i zawsze jest wielki dar. Dlatego, gdy później, już w czasach, które my nazywamy Nowym Testamentem, pojawiła się ta kontrowersja wokół tego, co zrobić z poganami, którzy nawracają się do Chrystusa. I kiedy pojawiły się te głosy, że poganie nie muszą przestrzegać prawa mojżeszowego, nie muszą przestrzegać Tory, zupełnie zrozumiałe jest, że dla wielu Żydów i tych, którzy wierzyli w Chrystusa i tych, którzy odrzucili Go jako Mesjasza, to stwierdzenie nie miało najmniejszego sensu. Dlaczego mielibyśmy odmawiać poganom największego daru, jaki my sami otrzymaliśmy od Boga? Wiecie, kiedy czytamy list apostoła Pawła, kiedy czytamy inne listy w Nowym Testamencie, które były napisane w całym tym, można powiedzieć, ogniu tej kontrowersji, można odnieść wrażenie, że prawo mojżeszowe, że ta Tora, ten dar, który Bóg dał Żydom, jest czymś złym. Nic dalszego od prawdy. To było, jest i zawsze będzie piękna i niesamowita rzecz. Dlaczego więc apostoł Paweł, dlaczego Piotr, dlaczego inni występowali przeciwko tej idei, żeby na pogan również nałożyć prawo mojżeszowe? Dlatego, że w trakcie historii narodu izraelskiego, tego, co się później dało, ten wielki, wspaniały dar Boży został obłożony różnymi ludzkimi przepisami, ludzkimi interpretacjami, które zaciemniły, a czasami zupełnie wypaczyły Bożą intencję. Wiecie, tamtego dnia pod górą Synaj Bóg naprawdę dał Izraelitom największy, niesamowity dar. Ale już niedługo później, jak czytamy w Piśmie Świętym, oni zaczęli ten dar lekceważyć. Dopóki żył Jozue, dopóki żyli ludzie, którzy pamiętali na własne oczy to, co się wtedy działo, Izraelici właściwie byli wierni Bogu, byli wierni przymierzu z Bogiem, byli wierni tego, czego Bóg ich uczył. Ale kiedy zabrakło Jozuego, kiedy zabrakło tych, którzy pamiętali, bardzo szybko okazało się, że zapomnieli również o prawie Bożym, o Bożej Torze. Kiedy czytamy Księgę Sędziów, widzimy, jak właściwie naród coraz bardziej oddala się od Boga. Bóg co jakiś czas wzbudza kogoś, kto daje im wybawienie, kto staje się takim zbawicielem na jakiś czas, ale za jakiś czas oni znowu odpadają od Niego. I nawet Samson, ostatni sędzia w tej Księdze Sędziów, wydawałoby się największy, patrząc na to, co on czynił. Jak przyjrzymy się dokładnie jego życiu, okazuje się, że zachowuje się tak, jakby prawa Bożego zupełnie nie znał. Bo zarówno jego wybory matrymonialne, zarówno jego styl życia, to, co robił, jest sprzeczne z tym, co Bóg uczył Izraelitów na górze Synaj. Kiedy później powstali królowie, jednym z wymagań, które Bóg dał wobec każdego króla, było to, żeby sporządził dla siebie na własność, własnoręcznie, kopię Bożego prawa, kopię Tory i studiował ją każdego dnia. I może tak na początku było w życiu Dawida, w życiu może nawet Saula, w życiu Salomona, ale widzimy, że później, jak to władcom ludzkim łatwo jest czasami uwierzyć we własne siły, ci wielcy królowie Izraela zaczynali bardziej polegać na sobie niż na prawie Bożym. I nawet ten wielki Salomon ostatecznie odchodzi od Boga, wydając się, zaprzeczając wprost temu, co powinien był wyczytać w prawie Bożym. Kiedy było napisane, żeby królowie nie pokładali ufności w rumakach, w bogactwie i nie szukali sobie wielu kobiet, on miał prawie 1000 kobiet, on miał wiele rumaków, które sprowadzał z Egiptu i był najbogatszym człowiekiem na świecie. Prawo Boże zostało odłożone na bok. I tak było przez kolejne lata, kiedy królestwo się podzieliło na Izraela i na Judę. W końcu ta północna część, Izrael, została prowadzona w niewoli, dokładnie tak, jak Bóg zapowiedział w swoim prawie. I pod koniec historii południowego królestwa, kiedy podczas remontu świątyni odkryto Księgę Prawa, zapomnianą, zamurowaną gdzieś z boku i przyniesiono ją królowi Ozjaszowi, ostatniemu wielkiemu reformatorowi Judy, on rozdarł swoje szaty i głośno zapłakał. I spróbowali powrócić do Bożego prawa, spróbowali powrócić do wierności Bożemu przymierzu, ale w sumie okazało się, że było już za późno. Ludzie tak bardzo nauczyli się żyć po swojemu, tak bardzo nauczyli się żyć na swój sposób, tak bardzo mieli wiele do stracenia, gdyby teraz zaczęli być posłuszni Bożemu prawu, że te reformy nie powiodły się. I stało się dokładnie tak, jak Bóg zapowiedział w Torze, w swoim prawie. Jeżeli wy nie będziecie mi wierni, będę cierpliwie czekał, aż się do mnie nawrócicie, ale jeżeli to nie zda egzaminu, odbiorę wam ziemię i poślę was do obcego ludu. I przyszli Babilończycy i podbili całą Judeę, Jerozolimę, zburzyli świątynię i uprowadzili większość narodu wybranego do niewoli. I dopiero to wydarzenie było wielkim otrzeźwieniem dla Izraelitów. Bo gdy później, kilkadziesiąt lat później, 70 lat później, takim symbolicznym datą, powrócili do Izraela, powrócili do Judei i zaczęli odbudowywać swoje państwo. Najpierw świątynię, później miasto i mury wokół Jerozolimy. Byli już innym narodem. Narodem, który z wielką powagą traktował prawo Boże, który otaczał ich wielką czcią i gotów był zrobić wszystko, żeby tym razem tego prawa się trzymać. I w księdze Nehemiasza jest właśnie niesamowita scena, kiedy Ezdrasz, kapłan i nauczyciel prawa, w obliczu całego ludu zgromadzonego przed nim przez kilka godzin po prostu czytają. Czytają ten wielki dar, który Bóg dał narodowi wybranemu. Po to, żeby zacząć odbudowywać swój naród, swoje życie. Tym razem nie na własnych pragnieniach, nie na własnych żądzach, nie na własnych ideach na temat tego, co podoba się Bogu, ale na tym, co Bóg im wprost objawił. Kiedy mija kolejne kilkaset lat, ten milczący okres między ostatnią księgą Starego Testamentu, jak my to nazywamy, i Nowego Testamentu, wiodącą rolę w wyjaśnianiu prawa, w głoszeniu prawa Bożego, odgrywają faryzeusze. I tutaj ta historia zaczyna być trochę inna, bo kiedy widzimy Jezusa, jak spotyka się z faryzeuszami, widzimy, że między nimi jest wielkie napięcie. I Jezus wcale nie pochwala tego, jak faryzeusze interpretują, nauczają czy wprowadzają w czyn prawo Boże. Można odnieść wrażenie, że Jezus właściwie walczy z prawem Bożym, przynajmniej tak, jak rozumieją je faryzeusze. Wiecie, ja naprawdę mam wiele sympatii dla faryzeuszy i nie mówię tego tak w powietrze. Gdybym wtedy żył, znając siebie, to co mi się podoba, to co lubię robić, ja też bym był faryzeuszem. To naprawdę byli ludzie, którzy, przynajmniej niektórzy z nich, przynajmniej na początku, szczerze chcieli podobać się Bogu. Faryzeusze poszli o kilka kroków dalej, niż to było wręcz od nich wymagane. W prawie Bożym były przepisy, które dotyczyły wszystkich i były też jeszcze szczególne przepisy, które dotyczyły kapłanów, tych, którzy stali między ludem a Bogiem. Faryzeusze powiedzieli, wiecie co, skoro my jesteśmy całym narodem, kapłanami Boga, dlaczego nie powinniśmy, czy może nie powinniśmy raczej przyjąć na siebie także tych wymagań, które Bóg stawia kapłanom? Nie zadowalajmy się tym najniższym wymaganiem, sięgnijmy wyżej. I wiele tradycji, wiele nauk faryzeuszy, wiele rzeczy, które oni praktykowali, które uczyli innych, brało się z tego, że potraktowali cały naród jako kapłanów. Jak dla mnie piękna idea. Tylko kiedy zaczynali to robić, to prawo Boże, które na początku było wielkim darem, wielką wolnością, zaczynało coraz bardziej ludzi ograniczać. Wiecie, ideę tego, co zrobili faryzeusze, można wyjaśnić więcej w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że idziecie gdzieś, nie wiem, w dzisiejszych czasach to mogło być pole minowe. W tamtych czasach może jakieś pole pełne dołów, do którego gdybyście wpadli, to bardzo byście się poranili, a może zginęli. I teraz ideą tego, żeby przejść przez to życie, żeby przejść przez to wszystko, czego Bóg stawia przed nami, jest to, żeby znaleźć drogę, która będzie trzymała nas z daleka od tych rzeczy, które nie podobają się Bogu. Od grzechów, od upadku, od bluźnierstwa, od zwiedzenia, od czegokolwiek, co Bóg potępia, co przed Bogiem nie powinno mieć miejsca. Jak znaleźć tą drogę, to jest poważny problem. Taką drogą, takim drogowskazem powinno być zawsze dla nas prawo Boże i taką rolę pełniło prawo Boże w tamtych czasach. Faryzeusze doszli do wniosku, nie tylko faryzeusze, to była idea taka rabinistyczna, że dobrze jest nie tylko nie zbliżać się do tych rzeczy, które się Bogu nie podobają, ale wręcz otoczyć je pewnego rodzaju murem, płotem, który by nawet nie pozwolił nam zbliżyć się na odległość, której moglibyśmy wpaść. Jest przekazanie o tym, żeby nie pracować w sabat. I w gruncie rzeczy to jest to główne przekazanie, które dotyczy sabatu. Ale czym jest praca? Zastanówmy się, czym jest praca i zdefiniujmy to sobie, żebyśmy nawet nie zbliżyli się do tego, żebyśmy nawet nie będąc tego świadomi, mogli wykonać w czasie sabatu jakąś pracę. I kiedy pojawił się taki pierwszy płot, wiecie jak to jest z nami ludźmi, wystarczy tylko, że coś trwa 10-20 lat i staje się już uświęconą tradycją. Z czasem ten pierwszy płot wokół takiego dołu zaczynał być traktowany niemal jako przykazanie Boże. A kiedy stał się przykazaniem, a nie chcemy nawet zbliżyć się do złamania Bożego przykazania, co się dzieje? Budujemy drugi płot. Kiedy po kilkudziesięciu latach ten płot zaczyna być uświęconą tradycją, budujemy trzeci. Wiecie, i nagle tej przestrzeni, która miała być przestrzenią do życia, jest coraz mniej i mniej, aż w końcu może dojść do sytuacji, że właściwie trudno jest iść przez życie, nie dochodząc do wniosku, że gdzieś za chwilę złamie prawo Boże. I to jest właściwie ta sytuacja, z którą Jezus się spotyka, kiedy przychodzi do Izraela, do swojego ludu i ściera się z faryzeuszami. Oni mieli cały swój spis rzeczy, które wolno i nie wolno robić w sabat. A Jezus mówi, ale pomyślcie o tym, czym sabat naprawdę jest. W sabat jest dniem, który należy dobrze czynić, nawet jeżeli wam to się wydaje pracą. Należy uzdrawiać, nawet jeżeli uważacie, że to już jest przekroczeniem Bożego przykazania. Bóg nie zabronił uzdrawiać w sabat. Czynić dobro drugiemu człowiekowi to jest właśnie to, co w sabacie byłoby najważniejsze. Więc kiedy pojawia się to pytanie, czy poganom należy nakładać prawo mojżeszowe, tak naprawdę nie mówimy już o samej czystej torze, tym co było na początku, ale z tą sytuacją, jaka powstała w czasach Jezusa, że pod tym prawem mojżeszowym rozumiano nie tylko to, co Bóg dał, swoje słowo, ale cały szereg nauk, które z tym były związane. Kiedy Piotr w czasie Soboru Jerozolimskiego mówi o nienakładaniu na uczniów, na pogan, jarzma, którego sami nie mogliśmy unieść, właśnie do tego się odnosi. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kar uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. Jezus, spierając się z faryzeuszami, powiedział, wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą im ruszyć. Prawo Boże nie było ciężarem, ale to, co ludzie zrobili poprzez swoją interpretację tego, stało się już ciężkie, stało się niemal do życia. Tora była, jest i zawsze będzie czymś pięknym, wielkim darem. Jeżeli macie już jakoś o tym myśleć, nie myślcie o tym jako o prawie, o kodeksie, o zakonie, ale pomyślcie o tym właśnie jako o drodze Bożej. Niemniej jednak, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy tam o zakonie, to już mówimy bardziej o tych ciężarach, którymi to prawo Boże bardzo obrosło. I naprawdę ciężko jest obwiniać za to, co się stało, faryzeuszy, Izraelitów i tak dalej. Bo my sami tacy jesteśmy. My sami bardzo szybko tworzymy własne tradycje, które stają się tak uświęcone, że oczekujemy od wszystkich, że będą je spełniać. Więc kiedy Piotr, kiedy Jakub, kiedy apostołowie mówili, wy poganie nie musicie poddawać się prawu mojżeszowemu, od tego właśnie chcieli nas uwolnić. Od tych wszystkich rzeczy, którymi to prawo obrosło tak, że nawet im, Izraelitom, Żydom, ciężko było to wszystko spełnić. Kiedy apostoł Paweł włączył się do tej dyskusji, zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Podszedł do sprawy z innej strony i tak naprawdę sięgnął tak głęboko, że Nie wiem, czy wywrócił myślenie na ten temat, ale ukazał nam prawdę, która dla nas staje się prawdą wiodącą, dla nas jako ludu Nowego Przymierza. On spojrzał na zakon nie tylko jako na ciężary, ale spojrzał przez pryzmat tak zwanych uczynków. Wiecie, prawo Boże polega na robieniu pewnych rzeczy. Bóg uczy nas, jak mamy żyć, pokazując nam, co mamy robić, nie tylko na temat tego, co mamy nie robić, czego mamy nie robić. I te rzeczy, które prawo nam pokazuje, no naprawdę są dla nas dobre. Sęk w tym, że często robiąc te rzeczy, czy będą miały charakter symboliczny, posłuszeństwa Bogu, jak obrzezanie, czy spełnianie konkretnych uczynków, tak jak to robili i robią nadal Żydzi, można pójść w niebezpieczną stronę. Można uznać, że to, co robimy, zapewnia nam szczególny status przed Bogiem. I właśnie tą sprawę, tą kwestię apostoł Paweł starał się odwrócić. Pisząc list do Rzymian, tak naprawdę to jest nieco myląca sprawa. Pisząc list do Rzymian, czyli prawdopodobnie do zboru, który składał się tak, jak powinny się składać zbory przez cały czas istnienia Kościoła, zarówno z Żydów, jak i z pogan, ale świadom napięcia, jakie tam panowało, tak naprawdę pisze list i do Żydów, i do pogan. List apostoła Pawła do Rzymian jest skierowany do Żydów. List apostoła do Rzymian jest skierowany do pogan. I raz odnosi się do jednej grupy, raz do drugiej. I uderzając właśnie w tą kwestię pokładania zaufania w prawie, mówi, my Żydzi, chociaż otrzymaliśmy wielki dar, nie możemy się tym chlubić. Jeśli mienisz się Żydem i polegasz na zakonie, i chlubisz się Bogiem, i znasz wolę Jego, i umiesz rozróżniać dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon, przez prawo Boże, uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Bo tak właśnie Żydzi myśleli o sobie, mając przed sobą ten wielki dar. My jesteśmy nauczycielami pogan, dzieci. My jesteśmy tymi, którzy poznali prawdę. I apostoł Paweł mówi, w takim razie, skoro tak bardzo się tym chlubisz, dlaczego jest tak, że ty, który się chlubisz zakonem, tak często ten zakon przekraczasz? Bo prawda jest taka, gdybyśmy mówili szczerze, że my Żydzi wcale też Bogu nie jesteśmy tak bardzo posłuszni. Wiecie, chodziło o to, że dla wielu faryzeuszów czy Żydów posiadanie prawa mojżeszowego stało się powodem do dumy, czymś, co odróżniało innych ludzi, czymś, co stawiało ich wyżej. I apostoł Paweł mówi, nie, nie możecie tak o sobie myśleć. Z uczynków zakonu, z uczynków prawa, z przestrzegania prawa nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Naprawdę ten argument rozwijany jest przez kilka rozdziałów. Nie będziemy mieli czasu, żeby zagłębić się w każdą rzecz, nawet żeby przeczytać je wszystkie. Ale pomyślcie o tym. Nawet to stwierdzenie brzmi bardzo zaskakująco. Tak naprawdę Tora, prawo Boże, zostało dane po to, żeby objawić nam wolę Bożą, a nie żeby uczyć nas, czym jest grzech. Często my, pogano-chrześcijanie, odnosząc się już z tej drugiej strony kontrowersji, naprawdę patrzymy na prawo mojżeszowe nie tak, jak powinniśmy patrzeć. Uważamy, że to jest zbiór zakazów i nakazów, które miały nas ograniczać. Nie, wcale nie. Prawo Boże miało pokazać wszystkim ludziom, jak żyć. Ale ze względu na to, jakimi jako ludzie jesteśmy, tak naprawdę odniosło inny skutek. Zamiast tylko pokazać nam wolę Bożą, ono uświadomiło nam, że my tej woli Bożej jako ludzie wcale przestrzegać nie chcemy. W zderzeniu z wielką, cudowną wolą Bożą, tym bardziej uświadomiliśmy sobie fakt, że w gruncie rzeczy wcale nas ona nie interesuje. Poznaliśmy wolę Bożą i dzięki temu tym bardziej uświadomiliśmy sobie własny grzech. To jest tak naprawdę ta myśl, którą apostoł Paweł chce pokazać. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podniete przez przykazanie, zwiódł mnie i przezeń mnie zabił. Apostoł Paweł pokazuje nam pewną triadę, pewną konsekwencję, która jest. Jest grzech, jest ten bunt, jest ta nieufność, ta niechęć wobec Boga, którą odkąd Adam odwrócił się od Niego w ogrodzie Eden, my wszyscy tak naprawdę podzielamy. I kiedy poznajemy wolę Bożą, kiedy pojawia się przekazanie, kiedy pojawia się prawo, nagle ten bunt ożywa. Nagle ten bunt staje się tak wyraźny i zaczynamy coraz bardziej widzieć to, że my nie chcemy podobać się Bogu. Chcemy, żeby nam błogosławił, ale kiedy myślimy o tym wszystkim, co Bóg chciałby od nas, jak mamy żyć, nie do końca chcemy tak postępować. I w tym momencie uświadamiamy sobie swoją grzeszność, a kiedy ten grzech zyskuje siłę nad nami, prowadzi nas do śmierci. Grzech jest w nas. Kiedy poznajemy Boże doskonałe prawo, uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy grzeszni i jak blisko jest do śmierci. Sam zakon, prawo Boże jest święte i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Nie prawo Boże jest problemem. Problemem jest grzech, który mamy w sobie. Prawo Boże objawia nam Bożą świętość i widzimy, jak bardzo od Boga jesteśmy dalecy. I apostoł Paweł właściwie sięga jeszcze bardziej, bo ten grzech to nie jest tylko czyn, to nie jest tylko wina, która się z tym wiąże, ale to jest niemalże siła, która działa w nas, która pożera nas od środka. Bo jak pisze, tak naprawdę grzech zaznaczył swoją obecność jeszcze przed prawem. Kiedy Kain zabił Abla, kiedy Adam i Ewa odeszli od Boga, to już był grzech. On się tylko wzmożył wtedy, kiedy poznaliśmy Boże oczekiwania wobec nas. I w siódmym rozdziale swojego listu do Rzymian, zawiera niesamowity opis ludzkich zmagań. Wiecie, nawet w powszechnej literaturze uważa się to za jeden z najciekawszych opisów ludzkich zmagań. Najbardziej realistyczny, psychologiczny portret tej walki, którą każdy z nas toczy między tym, co chcielibyśmy czynić, a nie możemy. Wiemy, że zakon, że Boże prawo jest duchowe. Ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Bo nie rozeznaję się w tym, co czynię. Nie rozumiem tego, co czynię. Gdyż nie to, co czynię, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to czynię. A wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Bo nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, które nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Trochę zawiło napisane, bo wtedy tak pisali, ale poznajecie siebie w tym obrazie? Przychodzimy w niedzielę do kościoła, słuchamy tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, mówimy sobie, jasne, chcemy tak żyć. W poniedziałek patrzymy na siebie i mówimy sobie, ale ja nie potrafię. Chociaż chcę, nie potrafię. Znajduję sobie zakon, prawo, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Chciałbym czynić to, co Bogu się podoba, ale wewnątrz siebie, w członkach swoich dostrzegam inne prawo, inny zakon, który walczy przeciwko prawu Bożemu, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? To jest wołanie każdego człowieka. Wołanie, które tak naprawdę bierze się z poznania woli Bożej. Tak, Panie, chciałbym być Ci posłuszny, ale nie potrafię. Kiedy chcę, i tak się okazuje, że robię głupoty, że grzeszę, że odwracam się od Ciebie. I wtedy mówi apostoł Paweł, i Bogu niech będą dzięki za Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Bo w Nim ten dylemat, ta wewnętrzna walka znajduje swoje rozwiązanie. I tak naprawdę tym rozwiązaniem jest śmierć. Nie tylko śmierć Chrystusa na krzyżu, która niesie nam przebaczenie grzechów, ale śmierć każdego z nas. Czasami powtarzamy ten wątek, że chrześcijańska wizja zbawienia to jest naprawdę śmierć i zmartwychwstanie. Apostoł Paweł pisze, jeśli więc my, którzy grzechowi umarliśmy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani jesteśmy z Nim przez chrzest śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, tak i my nowe życie prowadzili. To jest chrześcijańska idea walki z grzechem. Nie mamy szans, ale można tę walkę odwrócić. Możemy umrzeć i zmartwychwstać z Chrystusem, a wtedy grzech nie ma już nad nami panowania. Nasz stary człowiek został wespół z Nim, z Chrystusem ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jaka jest biblijna odpowiedź, recepta na grzech? Śmierć. Tak czy inaczej musisz umrzeć. Grzech zawsze doprowadzi do śmierci. Ale to, co zrobił Chrystus, to przez swoją śmierć i dając nam możliwość utożsamienia się z Nim w Jego śmierci, uczynił tą śmierć zwycięstwem nad grzechem. Umierając z Nim, możemy grzech zwyciężyć. I dlatego też pisze: uważajcie się więc za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie. Niech grzech nie panuje w śmiertelnym ciele waszym i nie oddawajcie członków grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. I tu się pojawia ta recepta, tu się pojawia ta odpowiedź na pytanie, jeżeli nie Boże prawo, to co? Bo to jest konkretne pytanie. Dobrze, mamy umrzeć w Chrystusie i dzięki temu zostaniemy uwolnieni od tej walki z grzechem. Tej walki, którą toczymy w coraz trudniejszym stopniu, odkąd Bóg objawił nam swoją wolę na górze Synaj. I co będzie teraz? Po prostu Paweł mówi, teraz kiedy jesteście wzbudzeni z Chrystusem, zostaliście uwolnieni od tego, co było kiedyś. Nie tyle od samego prawa Bożego, ale raczej od własnego grzechu, który czynił, że tego prawa i tak nie chcieliście przestrzegać. W związku z tym, będąc w Chrystusie, nie musimy już wracać do samego prawa mojżeszowego, bo mamy coś znacznie więcej. To jest to pytanie. Jeżeli nie Tora, to co? Wiecie, apostoł Paweł naprawdę był realistą. To nie było tak, że on był jakimś fanem pogan i uważał, że poganie są w jakiś sposób lepsi od Żydów. Odwrotnie, patrząc na to, jak żyli poganie, jak żyli Grecy, jak żyli Rzymianie, ci, którzy byli śmietanką cywilizowanego świata wówczas, nie wyglądało to najlepiej. Nie było to życie ani moralne, ani światłe, chociaż lubili się swoją mądrością, swoją cywilizacją, swoją wyniosłością. Apostoł Paweł zdawał sobie sprawę, że poganie, zostawieni sami sobie, na pewno nie będą żyli tak, jakby się to Bogu miało podobać. Ale mówi, ale nie musimy nakładać na nich prawa mojżeszowego. Nie musimy na nich nakładać zakonu, dlatego że w gruncie rzeczy to, co się stało, sprawia, że oni i tak już mają coś daleko lepszego. Co jest tym lepszą rzeczą, która sprawia, że poganie nie muszą podlegać prawu mojżeszowemu? Fakt, że oni zostają przyjęci do Bożego ludu na warunkach nowego przymierza. Kiedy było coraz bardziej widoczne, że nawet Izraelici, ci, którzy otrzymali ten wielki dar, nie są w stanie tego daru naprawdę docenić, nie są w stanie być Bogu posłuszni, Bóg powiedział, przyjdzie czas, że zawrę z nimi inne przymierze, nowe przymierze. Zawrę z domem izraelskim, domem judzkim nowe przymierze. Nie tak, jak zawarłem z ojcami, które to przymierze oni zerwali, lecz takie przymierze zawrę. Złożę moje prawo w ich wnętrze i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem i już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich. Odpuszczę ich winę, a ich grzechu nie wspomnę. Wiecie, symbolicznie pierwsze prawo, Tora, było napisane w tych kamiennych tablicach. Właściwie tylko część, tak naprawdę to był zwój, to była księga, bo nie wszystko by się zmieściło na tablicach. Utożsamiamy je najczęściej prawidłowo z dekalogiem, to co my nazywamy 10 przykazaniami. Ale to było coś zewnętrznego. To było coś napisane na zewnątrz człowieka i chociaż byśmy nawet chcieli, chociaż Izraelici chcieli, nie byli w stanie być temu posłuszni. I Bóg mówi, i widzę, że sobie z tym nie radzicie. Dlatego będzie nowe przymierze, które będzie oparte na nieco innych warunkach. To, co kiedyś było tylko na kamiennych tablicach, teraz zostanie wyryte wprost w waszym sercu. To, co kiedyś mogło być zapomniane, teraz będziecie nosili w sobie, tak że nie będziecie musieli sobie nawzajem przypominać, wróćmy do Boga, poznajmy Go, bo każdy z was, który będzie w tym nowym przymierzu, będzie nosił Boże prawo w sobie. I waszego grzechu i waszych upadków nie wspomnę. Jezus zainaugurował to nowe przymierze podczas wieczerzy paschalnej, którą my nazywamy ostatnią wieczerzą, kiedy powiedział, ten kielich to jest krew nowego przymierza, która się za was wylewa. Ale spełnienie tej obietnicy, obietnicy Ojca, nastąpiło właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy. 50 dni później, kiedy Bóg wylał swojego Ducha Świętego, sprawiając, że Boże prawo poprzez Ducha Świętego zostało zapisane czy włożone wprost do ludzkich serc. To jest wydarzenie, które zmieniło wszystko, jeżeli chodzi o rozumienie prawa Bożego. Bóg posyłając, wylewając swojego Ducha na wszelkie ciało, mówi: teraz nie musicie już polegać tylko na tym, co zostało napisane, bo teraz to wszystko macie w sobie. I dlatego apostoł Paweł, pisząc o poganach, mówi: bo skoro poganie otrzymali tego samego Ducha, to tak naprawdę oni mają coś, co już jest lepsze od prawa mojżeszowego. Nie dlatego, że prawo mojżeszowe było złe, ale dlatego, że ono było nieskuteczne w naszej walce z grzechem. A oto teraz Bóg dał nam swojego Ducha, aby to odmienić. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo prawo Ducha, zakon Ducha, który daje życie, a nie śmierć w Chrystusie, uwolnił cię od prawa, zakonu grzechu i śmierci, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu naszej grzeszności, naszego ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego, aby słuszne żądania zakonu wykonały się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Zamysł ciała to śmierć, a zamysł Ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem prawu Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Apostoł Paweł mówi, w tym nowym przymierzu jest zupełnie inna triada. To nie grzech jest wiodącą siłą, która definiuje to, kim jesteśmy, ale Boża łaska. I nie zewnętrzne prawo spisane na kamiennych tablicach, ale prawo Ducha, które jest spisane wprost w naszych sercach. I wtedy to wiedzie nas nie ku śmierci, ale ku życiu w Chrystusie. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, by żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, a jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których duch prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulekać bojaźni, by znowu bać się na każdym kroku, że właśnie przekroczyliście przekazanie Boże, ale ducha usynowienia, synostwa, w którym wołamy do Niego: Abba, Ojcze. Idea cały czas jest ta sama, żeby przejść przez życie, trzymając się z daleka od rzeczy, które nie podobają się Bogu. Ale tym razem nie chodzi o to, żeby budować coraz więcej płotów, które mają nas zabezpieczyć, ale żeby pójść wprost za prowadzeniem Ducha Świętego, prawa Bożego, które każdy ma w nas. I apostoł Paweł jest przekonany, że jeżeli tylko poganie, jeżeli tylko ci, którzy uwierzą w Chrystusa, nie będąc Żydami, będą posłuszni Duchowi Świętemu, to właściwie nie ma się czego martwić. Duch Święty nie pozwoli, żeby robili te wszystkie niemoralne rzeczy, których poganie się dopuszczają. Boże prawo wypisane w ich sercach sprawi, że nawet nie znając całego bogactwa Tory, która została dana Izraelowi dawno temu, i tak będą spełniać wymagania Bożego prawa. Zostaliście powołani do wolności. Nie musicie nakładać na siebie wszystkich tych obowiązków, ale pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Bo cały zakon streszcza się w jednym słowie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Ale jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Nie dlatego, że zakon jest zły, ale dlatego, że duch prowadzi was ścieżką daleko lepszą. Uczynki ciała, to, od czego duch was będzie strzegł, są jawne i zrozumiałe. Wszeteczeństwo, czyli różnego rodzaju niemoralność seksualna, nieczystość, rozpustwa, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśń, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych powiedziałem wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale jeżeli macie ducha, to duch będzie sprawiał, że wasze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. będzie miało owoc. Owoc, którym są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Jeżeli Duch was prowadzi, jeżeli On wydaje swój owoc w waszym życiu, to wiecie, nie ma nawet szans, żebyście przekroczyli prawo Boże. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali już ciało swoje wraz z Jego namiętnościami i rządzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też będziemy postępować. I dlatego też apostoł Paweł w ogóle nie boi się tego, żeby nie nakładać na pogan prawa mojżeszowego. Tak jak powiedziałem, jeżeli tylko będą wierni temu, co Bóg już im dał. Duchowi Świętemu, którego włożył wprost z ich serc. Nawet się nie zbliżą do tego, żeby przekroczyć prawo Boże. Tak jak tydzień temu wyjaśniliśmy to krótko w tej przypowieści. Jeżeli przyrównać prawo mojżeszowe do zakazu przekraczania 90 kilometrów, apostoł Paweł mówi, już teraz nie musicie się bać, nie musicie myśleć o tym, że nie wolno wam przekroczyć 90, bo Duch Boży, którego macie w sobie, sprawia, że rozkoszujecie się jazdą 50. Że i tak macie w sobie o wiele większe pragnienie tego, żeby czynić to, co podoba się Bogu. Bo to, w czym zakon, prawo mojżeszowe, nawet ta wspaniała Tora, były bezsilne wobec naszej grzeszności, dzięki śmierci Chrystusa, dzięki temu, że utożsamiacie się w tej śmierci i w Jego zmartwychwstaniu, dzięki temu, że dał wam Ducha Świętego, sprawia, że wy macie nie tylko chęć robić to, co podoba się Bogu, ale i moc, żeby tak żyć. Z bojaźnią i drżeniem, pisze do Filipian, zbawienie swoje sprawujcie. Traktujcie to z całą powagą, ale wiedzcie, że to Bóg według upodobania sprawia was i chcenie, i wykonanie. Kiedyś, kiedy nie mieliśmy ducha, było tylko chcenie, ale o własnych siłach wykonania było brak. Odkąd Bóg dał nam swojego ducha, jest nie tylko pragnienie czynić to, co podoba się Bogu, ale i moc, żeby tak żyć. Jeszcze w tym samym liście się do Filipian pisze, mam tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Dlaczego więc w ogóle zajmujemy się całą Biblią? Dlaczego czytamy Torę, proroków i Pisma? Bo tak dzieli się to, co my nazywamy Starym Testamentem, Święte Pisma Żydowskie. Po co w ogóle zajmować się, tak jak robimy to przez cały ten rok, studiowaniem całej Biblii, skoro my i tak nie podlegamy prawu mojżeszowemu, wystarczy mieć ducha i wszystko będzie okej, wszystko będzie dobrze? Dlatego, że to, co zostało zapisane dla naszego pouczenia. To nadal jest Boże Słowo, to nadal jest Boże Prawo. I nawet jeżeli formalnie nas nie obowiązuje Tora, te postanowienia, które obowiązywały naród izraelski, których Żydzi nadal przestrzegają i nie ma w tym nic złego, tak naprawdę sięgając po nie, my możemy się wiele nauczyć. Apostoł Paweł pisze to do Tymoteusza. Jego matka była Żydówką, jego ojciec Grekiem. My można powiedzieć owocem związku pogan i Żydów. Wspaniały symbol tego, czym powinien być Kościół. I mówi, od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. W tamtym czasie było tylko to, co my nazywamy Starym Testamentem. Tylko Tora, tylko prorocy, tylko Pisma. I apostoł Paweł mówi, znasz to od początku. I poznanie tych pism może prowadzić cię do zbawienia w Chrystusie Jezusie. I całe to pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kiedy czytamy Biblię, to trochę tak, jakbyśmy czytali historię rodzinną, do której my, poganie, zostaliśmy adoptowani. Historię relacji Boga z naszymi starszymi braćmi. I możemy się wiele nauczyć o tym, co to znaczy być członkiem tej rodziny i jakiego wspaniałego ojca mamy. Dlatego studiujemy całe Pismo Święte. Dlatego czytamy Torę, dlatego czytamy prawo mojżeszowe i staramy się z niej wyciągnąć nauki. Nie dlatego, że obowiązują nas przykazania, jak tam zawarte, ale dlatego, że mamy tego samego Boga, który wtedy się objawił. Jego prawo jest piękne. Jego prawo jest cudowne i daje wolność. Nasza grzeszność nie pozwalała nam tej wolności doświadczyć, ale odkąd mamy ducha, my możemy robić to, co Bogu się podoba. Dawno, dawno temu, za wieloma górami, za wieloma rzekami, Bóg dał najpierw Żydom, a później poganom wspaniały dar. zesłał swojego Ducha Świętego, aby stał się prawem Bożym zapisanym wprost w ich sercach. To jest nasza historia. Kiedy Bóg wylał swojego Ducha, zrobił niesamowitą rzecz. Dał nam wszystkim niesamowity dar. I to, jak dalej historia tego daru się potoczy, to już tak naprawdę karta, którą zapisuje każdy z nas. Wiecie, bo z tym darem można zrobić różne rzeczy. Apostoł pisze, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Ten dar można odrzucić. Kiedy Jezus spierał się z faryzeuszami, właściwie o czymś takim mówił, kiedy oni oskarżali Go, że wypędza demony nie mocą Bożą, ale mocą Belzebuba, On powiedział, to co robicie jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Wy odrzucacie wprost to, co Bóg czyni, a jeżeli to odrzucacie, to jak w ogóle chcecie mieć udział w tym, co ma nadejść? Ten dar można odrzucić. Ten dar można zlekceważyć. Później w liście do Hebrajczyków są inne słowa, które o tym mówią, że ci, którzy poznali całe bogactwo łaski, jaka jest w Bogu, którzy poznali, co to mieć udział w Chrystusie, którzy doświadczyli prowadzenia Ducha, później to lekceważą, później to odrzucają, później, jakbyśmy to powiedzieli, wypinają się na to. Oni sami siebie skazują na potępienie. Ten dar można zlekceważyć. Albo można ten dar przyjąć i pozwolić, żeby Duch wykonał w nas pracę, którą miał wykonać. Wiecie, często mówimy o tym, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa. To jest częścią naszego chrześcijańskiego słownictwa. To ma głębokie znaczenie, ale czasami nie takie, jakbyśmy myśleli. Tak naprawdę Biblia mówi nam nie o tym, że powinniśmy przyjąć Jezusa, ale co powinniśmy zrobić, żeby On przyjął nas. To nie jest tak, że Jezus jest jakimś petentem, który chce mieć jakiś udział w naszym życiu. Nie, pytaniem jest tak naprawdę nie to, czy przyjmiesz Jezusa, tylko czy Jezus przyjmie ciebie, kiedy powróci jako król i sędzia w całym swoim królestwie, kiedy wszyscy staniemy przed Nim i je powie jednym, tak, wejdź do królestwa Ojca mego, a innym powie, idźcie precz ode mnie, bo was nigdy nie znałem. Nie jest tak ważne, czy ty przyjmiesz Jezusa. Ważne jest to, czy On przyjmie ciebie. Więc kiedy mówimy o przyjęciu Jezusa, tak naprawdę mówimy o tym, że musimy Go uznać jako Pana i Zbawiciela na Jego warunkach. Tak jak On to uczynił. Jeżeli chcemy być w Jego Królestwie, musimy uznać Jego warunki, które z jednej strony są bardzo proste, jest ich niewiele, z drugiej strony, oh wow. Nie musimy, szczególnie jako poganie, wypełniać wszystkiego, co jest zapisane w prawie mojżeszowym. Ale Jezus mówi, ale musicie uznać swoją grzeszność, to, że potrzebujecie mojej ofiary, mojej krwi, która za was się przelała. Musicie uczynić mnie Panem nie części, ale całego swojego życia. Musicie, odkąd umarliście ze mną i ze mną powstajecie z martwych, wieść swoje życie w świętości przed Bogiem. I wiecie co, po ludzku rzecz biorąc, to by było niemożliwe. Dlatego On daje nam dar, niezwykły dar. Daje nam Ducha Świętego, Boże prawo, Bożą moc wprost do naszych serc. My stajemy się świątynią po to, żebyśmy teraz mogli żyć tak, jak podoba się Bogu. I to jest to, co powinniśmy przyjąć. Przyjąć Ducha, którego On daje każdemu z nas. A to odbywa się różnie. Dla niektórych z nas ten moment nowego narodzenia, narodzenia z góry, nawrócenia się, jakkolwiek nazywamy, jest bardzo dramatyczny. I od razu wiemy, że coś się w nas zmieniło, że jest w nas zupełnie inna moc, inne pragnienie, inna siła niż kiedykolwiek wcześniej. U innych to się rozgrywa stopniowo. Ale każdy, kto przychodzi do Jezusa na Jego warunkach, ten dar otrzymuje. Ducha Świętego, Boże prawo zapisane wprost w naszych sercach. Jeżeli należysz do Niego, jak pisał apostoł Paweł, to musisz mieć ten dar. I Duch Święty będzie w tobie działał. Jak konkretnie? To zależy od ciebie, od twojego życia. Dla niektórych, jak powiedziałem, to będą dramatyczne zmiany, dla innych stopniowe. Ale prędzej czy później doświadczysz działania Bożego Ducha. On zacznie cię przekonywać o rzeczach, które w twoim życiu są złe. O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nie po to, żeby cię potępić, ale po to, żeby cię przyprowadzić do Boga. Rzeczy, które ci wcześniej nie przeszkadzały, zaczną ci przeszkadzać. To, co wcześniej robiłeś bezrefleksyjnie, nagle uświadomisz sobie, ale czy to podoba się Bogu i ktoś wewnątrz ciebie będzie mówił, wcale nie, trzeba coś z tym zrobić. Nie wiedziałeś wcześniej, jak się zachowywać, ale teraz nagle będziesz wiedział, że pewne rzeczy są złe, a inne dobre. I będziesz miał ten wewnętrzny głos, który będzie cię kierował, pokazywał, jak iść. I tak naprawdę wszystko zależy, czy dasz Duchowi możliwość, miejsce, żeby to czynił w twoim życiu. Czy przyjmiesz ten dar? Boże prawo zapisane wprost w twoim sercu. Dlatego nie pytam cię, czy przyjmiesz Jezusa. Pytam cię może raczej, czy jesteś pewien, że On przyjmie ciebie. A jeżeli chcesz być pewien, że On przyjmie ciebie, to tak naprawdę musisz zrobić niewiele i bardzo dużo. Uznać Go Panem, Królem, Władcą całego świata, a przede wszystkim Panem, Królem, Władcą twojego życia. Oddać Mu wszystko, umrzeć z Nim i dla Niego. I przyjąć Jego dar, Jego prawo zapisane wprost w twoim sercu. I pozwolić Duchowi Świętemu, żeby wykonał swoje dzieło w tobie. On to potrafi, On to zrobi. Ten, który rozpoczął to dobre dzieło w nas, rozpocznie je w tobie i doprowadzi je do samego końca. To wielki dar. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby go nie odrzucić, żeby go nie zlekceważyć i żeby go nie zmarnować.